Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. W dzisiejszym programie na życzenie radiosłuchaczy przypomnę informację o chorobie schizofrenii, która jest jedną z najmniej zrozumiałych psychos, czyli chorób psychicznych, definiowana jako zaburzenie albo grupa zaburzeń, których istotą jest dezintegracja osobowości. Nazwa schizofrenii pochodzi od greckiego słowa schizis, które oznacza rozpad, rozszczepienie albo rozdwojenie, a fren oznacza rozum albo serce. I po raz pierwszy nazwa została użyta przez Eugeniusza Blauera w roku 1911, który jednocześnie zwrócił uwagę na ogromną różnorodność obrazów klinicznych i przyczyn schizofrenii. Schizofrenia nazywana była kiedyś chorobą królewską, gdyż dotykała szczególnie ludzi inteligentnych i wrażliwych. Choroba charakteryzuje się, jak mówiłam, wielką różnorodnością. Pomiędzy poszczególnymi postaciami i formami choroby występują różnice zarówno co do przyczyn, psychopatologii, przebiegu i rokowania. Do tej pory trwają spory między naukowcami co do klasyfikacji tej choroby. Blauer podzielił schizofrenię na cztery kliniczne postacie, czyli schizofrenię prostą, paranoidalną, hebefrenię i katatonię. Jednak jest też wiele innych podziałów potrzebnych w klinikach w celu dokładniejszego określenia istniejących zaburzeń. Jeden z takich podziałów dzieli schizofrenię na typ pierwszy, w której przeważają tak zwane objawy wytwórcze, określane też pozytywnymi, oraz typ drugi schizofrenii, w której przeważają objawy podstawowe albo osiowe wraz z ubytkami w korze mózgowej, zwłaszcza czołowej czy przedczołowej i poszerzeniem komór bocznych lub komory trzeciej mózgu. Do objawów pozytywnych albo wytwórczych należą urojenia, omamy, zaburzenia mowy, dezintegracja zachowania lub objawy katatonii. Objawy negatywne, określane inaczej jako ubytkowe, to są objawy, które występują po przeminięciu zwykle ostrej fazy psychotycznej. Polegają one na wypaleniu, wycofaniu się chorych z życia społecznego, braku odczuwania emocji, uczucia obcości, inności, braku motywacji do działania. Częste są objawy depresyjne, dochodzi do zaburzeń funkcji poznawczych, w tym osłabienie inteligencji ogólnej, jak też wybiórcze upośledzenie niektórych aspektów pamięci, funkcji wzrokowo-przestrzennych czy językowych. Psychoza to według definicji poważne zaburzenie stanu psychicznego charakteryzujące się znacznym upośledzeniem postrzegania rzeczywistości, z występowaniem urojeń, omamów, z zaburzeniami myślenia, które prowadzą do nieprawidłowego postrzegania świata zewnętrznego. Schizofrenia występuje zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet, raczej żyjących w miastach. Atakuje około 1% populacji, czyli spotykana jest z częstością od 15 do 20 zachorowań na 100 tysięcy osób rocznie. Szczególnie pojawia się u ludzi młodych między 15 a 30 rokiem życia. W Polsce na schizofrenię choruje około 500 000 ludzi. Zdecydowana większość wymaga leczenia. Początek choroby może być ostry, z występowaniem nagłego napadu szału, silnym podnieceniem, z uczuciem lęku albo osłupieniem, także z próbami samobójczymi albo odwrotnie. Choroba może rozwijać się bardzo podstępnie i przewlekle, miesiącami, a nawet latami. Przeciętny czas okres trwania procesu schizofrenicznego jest bardzo trudny do określenia niekiedy. Profesor Kępiński wyróżniał trzy fazy schizofrenii. Jedna to owładnięcia, adaptacji i degradacji, jednak z bardzo różnym czasem trwania poszczególnych etapów. Cechą pierwszego okresu ma być przejście od świata normalnego do świata schizofrenicznego. Kiedy chory zostaje owładnięty przez nowy sposób myślenia, widzenia samego siebie i otaczającego świata. Jeśli początek choroby jest ostry, chory nagle jest jak gdyby przeniesiony w inny świat barw, koszmarów, wizji czy ekstaz, gdy choroba postępuje stopniowo. Chory powoli zamyka się w sobie, traci zainteresowanie bliskimi, pracą. W okresie początkowym występować może bardzo silne napięcie psychiczne. Chorzy mogą nie odczuwać bólu ani potrzeby jedzenia czy snu. Z kolei w fazie adaptacji chory przyzwyczaja się do swojej roli, zaczyna egzystować w dwóch współistniejących światach, rzeczywistym i schizofrenicznym. Ten etap ma charakteryzować podwójna orientacja, dziwaczność, perseweracja, określane jako zjawisko powtarzania się jakiegoś ruchu albo mowy, niezależnie od sytuacji. Perseweracje nie są charakterystyczne tylko dla schizofrenii, ale występują w innych patologicznych stanach, czyli w otępieniu, na tle organicznego uszkodzenia mózgu, w padaczce czy natręctwach. Perseweracja schizofreniczna występuje jako powtarzanie tych samych gestów, min albo postaw. Wreszcie trzecia faza choroby, degradacja, charakteryzuje się już otępieniem zarówno uczuciowym, jak i intelektualnym. Trzeci okres schizofrenii, określany jako wygaszanie, jest nazwany, gdyż objawy choroby bledną i zaciera się sylwetka psychiczna chorego. Różne teorie i hipotezy powstawania schizofrenii są dowodem, że w chorobie mogą uczestniczyć różne czynniki, zarówno endogenne, czyli genetyczne, jak i tak zwane egzogenne, wśród których wymieniane są psychospołeczne i biologiczne. W poszukiwaniu przyczyn powstawania psychoschizofrenicznych wyodrębniono właśnie te dwie grupy, czyli o podłożu genetycznym czy predyspozycjach, i druga grupa egzogennych, to miały być choroby, zarówno mogą się do tego przyczyniać zaburzenia metaboliczne, zakażenia wirusowe czy różnego rodzaju zaburzenia w układzie odpornościowym. Trzecia grupa przyczyn to reakcje psychiczne na schizofrenogenne warunki środowiskowe i kulturowe, i zwłaszcza tego typu podejrzenia o podłoże schizofreniczne. Był taki okres, kiedy bardzo dużo przywiązywano wagi do wpływów środowiska. Istniało pojęcie schizofrenogennej matki, która była określana jako osoba zimna, agresywna, egoistyczna, krytyczna, odrzucająca dziecko, stanowiąc razem z biernym ojcem patologiczną rodzinę. Wymieniany był także alkoholizm ojca jako zakłócający prawidłowy rozwój dziecka, chociaż także nadmierne zaangażowanie w życie dziecka. Matka nadopiekuńcza, stale kontrolująca dziecko, staje się zagrożeniem dla jego rozwoju osobowego, doprowadzając do sytuacji określonej jako nieodcięta pępowina. Schizofrenia według tych teorii miała być efektem także trzypokoleniowego procesu degeneracyjnego, gdzie przyczyną psychozy u dziecka miały być zarówno wpływy rodziców i dziadków. Istniała także teoria podwójnego związania zaburzeń komunikacji i struktury, które miały wyjaśniać mechanizmy chorobliwego funkcjonowania rodziny u chorych na schizofrenię, gdzie wymieniano patologiczne koalicje w rodzinie prowadzące do zaburzenia czy zahamowania rozwoju osobowości z regresją do stanu narcystycznego pod wpływem złego traktowania. Jedna z przyczyn rozwoju schizofrenii określana była teorią ujawnianych uczuć, zwracała uwagę na klimat rodzinny z manifestacją bardzo silnych, negatywnych albo także pozytywnych uczuć. Podkreślany był także udział czynników dziedzicznych, przy czym schizofrenia nie jest przekazywana dziedzicznie, ale miała być przekazywana pewna podatność czy skłonność do występowania różnych zaburzeń. Istnieje także inna teoria, określana jako model podatności na zranienie. Podatność na zranienie, wysoki poziom wrażliwości czy nadwrażliwość to obniżony próg reagowania na bodźce społeczne, gdy nawet błahe czynniki stają się stresorami. Podejrzewano w tej chorobie również immunologiczne podłoże z zaburzeniami w układzie odpornościowym. Istniała teoria wirusowa, która zakładała uszkodzenie mózgu wirusami o powinowactwie do tkanki nerwowej. Jedna z hipotez wiązała występowanie schizofrenii z zaburzeniami rozwoju mózgu ze współistniejącą predyspozycją genetyczną i uszkodzeniem mózgu we wczesnych okresach życia. Opisywane były także różne teorie zanikowe, zwłaszcza gdy ubytki dotyczyły kory mózgowej i układu limbicznego. Mimo że stosowano w badaniach najnowsze metody diagnostyczne, jak pozytronowa tomografia emisyjna, rezonans magnetyczny, to do tej pory nie określono jednoznacznie specyficznych uszkodzeń i lokalizacji zmian zanikowych opisujących ogólnione zaniki korowo-limbiczne. Opisywano też wzmożoną na przykład aktywność niektórych receptorów dla ważnego dla tkanki mózgowej neuroprzekaźnika dopaminy w schizofrenii, która występuje u chorych z omamami i urojeniami. U chorych natomiast z objawami negatywnymi, szczególnie z autyzmem, rozszczepieniem osobowości, jednak nie obserwowano nadmiaru receptorów dla tego neuroprzekaźnika, czyli dopaminy. Chociaż badania mózgu osób zmarłych stwierdzane są liczne zaburzenia, jednak nadal brakuje jakiegoś charakterystycznego odchylenia od normy. Stwierdzano w badaniach zaburzenia odnowy komórek nerwowych, martwice komórek mózgowych, zwłaszcza w obrębie struktury związanej z pamięcią, hipokampem. Za chwilę opowiem o objawach choroby. Eugeniusz Bleuer, opisując schizofrenię, wyodrębnił objawy podstawowe albo osiowe, do których zaliczył autyzm, rozszczepienie funkcji psychicznych oraz zmiany w sferze uczuciowej. Autyzm stanowi zaburzenie komunikacji międzyosobowej i oznacza zamknięcie się w sobie, zajęcie się swoimi przeżyciami, wewnętrznymi pragnieniami, lękami, z brakiem zainteresowania innymi osobami, postępującą utratą kontaktu. Zanika przy tym poczucie rzeczywistości, a w zaawansowanych przypadkach autyzmu trudno jest nawet nawiązać kontakt z chorym. W wielu przypadkach schizofrenii autyzm występuje łącznie z syntonią, co oznacza, że chory w otoczeniu bliskich osób uczestniczy w niektórych wydarzeniach świata rzeczywistego, natomiast w stosunku do obcych odgradza się murem autyzmu. Drugą grupą objawów osiowych albo podstawowych są wybitne zmiany w sferze uczuciowej. Do zaburzeń życia uczuciowego należy przede wszystkim zanik wyższych uczuć. Z brakiem kontroli nad emocjami. Występuje zobojętnienie, co pogłębia jeszcze bardziej autyzm i pustkę emocjonalną. Życie uczuciowe charakteryzują cechy sztywności i od chorego emanuje chłód uczuciowy i obojętność. Trudno wczuć się w uczucia chorego, trudno zrozumieć jego objawy poprzez charakterystyczne w schizofrenii sztuczność mimiki, ruchów. Chory w zasadzie nie ma poczucia choroby albo zauważa bardzo powierzchowne zmiany. Obok autyzmu i zmian w sferze uczuć występuje rozszczepienie osobowości prowadzące, jak mówiłam, do rozpadu struktury osobowości, które jest poważnym zaburzeniem, które jest przyczyną zaburzeń toku i treści myślenia, rozkojarzeniem myśli, trudnościami w logicznym konstruowaniu zdań, dobieraniu słów. Występuje myślenie autystyczne, zaburzenia myślenia przyczynowo-skutkowe. Rozszczepienie dotyczy także emocji, reakcji mimicznych, modulacji głosu i wielu, wielu innych. Występuje ambiwalencja, czyli występowanie wzajemnie sprzecznych dążeń uczuć. Chory tworzyć może neologizmy, nowe niezrozumiałe słowa i sformułowania. Pojawia się ambisentencja, czyli współwystępowanie sprzecznych sądów. Występuje myślenie magiczne, polegające na niedostatecznym odróżnianiu znaków, słów, symboli. Do innych zaburzeń przebiegu schizofrenii należą zaburzenia postrzegania omamy albo wrażenia zmysłowe, które nie odpowiadają im obiektywne obiekty ze świata zewnętrznego. Omamy mogą występować we wszystkich typach schizofrenii, mogą dotyczyć wszystkich zmysłów, zarówno węchu, wzroku, dotyku. Podczas omamów wzrokowych chory widzi błyski, migotania, punkty, plamy, iskry, czasem skojarzone z dźwiękami. Podczas omamów słuchowych głosy docierają z zewnątrz, nawet z dalekiej odległości w postaci zakazów, poleceń albo nakazów. Omamy węchowe wyczuwają nieistniejące zapachy. Omamy wskazują zwykle na trzy charakterystyczne cechy. Po pierwsze są to postrzeżenia bez bodźców zewnętrznych, są rzutowane na zewnątrz i towarzyszy im poczucie realności. Niekiedy halucynacje, doznania wzrokowo-słuchowe układają się w sceny filmu. Często w schizofrenii występują złudzenia wynikające z przyczyn religijnych, kulturowych. Urojenia dzielone są na prześladowcze, zazdrości, hipochondryczne, grzeszności i winy, ale także mogą występować wielkościowe albo poniżenia i nicości. Do innych objawów zaliczane są zaburzenia pamięci z występowaniem depersonalizacji, czyli poczucia obcości własnej osoby. Z drugiej strony chory może pamiętać drobiazgi sprzed wielu lat dotyczące jednak choroby, urojeń. Pojawia się apersonalizacja, czyli przyjmowanie jako swoje dolegliwości objawów innych osób. Charakterystyczne mogą być także zaburzenia mowy, dziwaczna pisownia. Pojawiają się zaburzenia równowagi wegetatywnej. Objawy cielesne, szczególnie może dochodzić do zwężenia albo rozszerzenia źrenic, zaburzeń łaknienia. Może występować żarłoczność albo zaparcia, biegunki, zaburzenia snu, płytkie oddychanie, a także dotyczące skóry, czyraczność skóry. Charakterystyczne są też zaburzenia nastroju, jak już mówiłam, depresja, ale także mogą występować lęki, treści wielkościowe. Chory może mieć również zaostrzone postrzeganie, uważając przypadkowe gesty innych osób za dotyczące jego osoby. Wszystko odnosi się do chorego, który staje się centralnym punktem, wokół którego wszystko się dzieje. Często są urojenia wielkościowe, podczas których chory czuje się wszechmocny, odczytuje cudze myśli, wydaje rozkazy. Ludziom, zwierzętom czuje się albo Bogiem, albo szatanem, albo wielkim wodzem, odkrywcą, albo jakąś postacią historyczną. Obraz urojeniowy może być bardzo różnorodny, aż od depresji po stan dobrego samopoczucia. Za chwilę opowiem o innych postaciach klinicznych. Kliniczne postacie to nie tylko schizofrenia prosta, paranoidalna, katatoniczna albo somatopsychiczna i dziecięca. Schizofrenia prosta, uważana za podstawową formę schizofrenii, może rozpoczynać się w wieku dziecięcym i w okresie dojrzewania. U chorego w młodym wieku pojawiają się typowe objawy przewlekłego procesu psychotycznego, charakteryzując się prostym, powolnym rozwojem, brakiem umiejętności przystosowania, ogólnym spadkiem wydolności i zaburzeniami myślenia i uczuciowości. Charakterystyczny jest brak zainteresowania szkołą i obowiązkami. Chory staje się obojętny, nieczuły, opryskliwy, traci ambicje, dbałość o wygląd zewnętrzny i higienę osobistą. Narasta bezczynność, pojawiają się dziwaczne cechy zachowania, a brak aktywności chorzy usprawiedliwiają różnymi dolegliwościami, najczęściej hipochondrycznymi. Występują objawy autyzmu, jak już mówiłam, narastający chód uczuciowy. Zanika uczuciowość, chory staje się odludkiem. Mogą występować spontaniczne ruchy, chód, gesty, mimika, które wykazują brak harmonii. Zanika zainteresowanie, utrata zdolności twórczych, które stają się schizofreniczne. Choroba powoli, jednak systematycznie postępuje, chociaż mogą pojawiać się remisje. W schizofrenii prostej na tą postać mogą także nakładać się inne postacie. Druga postać schizofrenii, paranoidalna, jest postacią złożoną, która składa się z przewlekłego procesu schizofrenicznego i zespołu paranoidalnego. Obok objawów osiowych schizofrenii występują omamy i urojenia, mogą występować stany lękowe. Omamy, urojenia i iluzje mogą dotyczyć wielu zmysłów. Urojenia oddziaływania zewnętrznego są bardzo częste. Chory ma wrażenie, że wykrada myśli, może doznawać zahipnotyzowania. Bardzo częste są oddziaływania wrogów na odległość z wpływem silnego pola elektromagnetycznego, zwłaszcza chorzy mówią o radarach, laserach i innych urządzeniach elektronicznych, które mają ich kontrolować. Częste są urojenia hipochondryczne. Chorzy mogą mieć urojenia prześladowcze, ksobne, bardzo częste także omamy słuchowe albo pseudohalucynacje, czyli rzekome omamy, również są omamami, ale opisywane są jakieś spostrzeżenia lub myśli powstające bez bodźców działających z zewnątrz. Pseudohalucynacje zaliczane są raczej do zaburzeń myślenia niż postrzegania. U chorych mogą występować także urojenia dotyczące własnej osoby, czyli chory odczuwa wcielenie w inną osobę, a nawet inną płeć albo zwierzę. Chorzy analizują swoje odbicie w lustrze, przyglądają się, zauważając zmiany rysów twarzy i ciała. Odczuwają zmiany zapachu. W schizofrenii paranoidalnej występuje rozluźnienie związków między myśleniem a światem zewnętrznym i także związków międzyludzkich. Charakterystycznym objawem jest podobnie zmniejszenie aktywności we wszystkich sferach życia zawodowego, społecznego, domowego, rodzinnego. Rozpoznanie psychozy schizofrenicznej jest ułatwione, gdy pojawiają się cechy rozpadu struktury osobowości, takich jak ambiwalencja, gdy występuje brak logicznej systematyzacji z pojawianiem się urojeń w schizofrenii paranoidalnej. Z kolei inna postać hebefreniczna jest postacią dość rzadką. Pojawia się w młodym wieku, często w okresie dojrzewania. Początek choroby może być ostry albo skryty i powolny. W klasyfikacjach amerykańskich schizofrenia hebefreniczna określana jest jako zdezorganizowana. W tej postaci schizofrenii występują wybitne cechy rozszczepienia osobowości i rozkojarzenia życia uczuciowego. Młody człowiek, do tej pory zachowujący się normalnie, nagle zaczyna objawiać cechy niepoważne, sztuczne, dziwaczne i błazeńskie. Staje się wesołkowaty, nietaktowny, krnąbny, bezczelny, nachalny, drażliwy lub agresywny. Wszystkie objawy są wynikiem zaniku wyższych uczuć, uczuć społecznych, rodzinnych, ale zanika także poczucie odpowiedzialności za swój własny los. Dochodzi do zmian ruchów, mimiki. Obserwowane są cechy patosu, przesady, sztuczności. Występują podobnie jak pozostałych fantazje wielkościowe, myślenie autystyczno-urojeniowe. Z kolei schizofrenia katatoniczna występować może w dwóch postaciach różniących się od siebie zaburzeniami napędu psychoruchowego, albo w kierunku zahamowania, jak w postaci hipokinetycznej, kiedy dochodzi do osłupienia i bezruchu, albo z pobudzeniem psychoruchowym. Są postaci jakby pomieszane, kiedy bezruch łączy się z pobudzeniem, także chory w osłupieniu może nagle być pobudzony ruchowo i odwrotnie, u chorego w stanie pobudzenia może dochodzić do bezruchu. Charakterystyczne również dla tej postaci schizofrenii są takie objawy jak echolalia, echopraksja, które oznacza naśladowanie słów, wypowiedzi lub gestów osób z najbliższego otoczenia. Chorzy mogą nie przyjmować pokarmów, godzinami trzymać pożywienie w ustach, nie połykając, co doprowadza do wyniszczenia, zwłaszcza kiedy objawy trwają długo. Zwykle chorzy zanieczyszczają się, gdyż osłupienie uniemożliwia im załatwianie w prawidłowy sposób czynności fizjologicznych. W postaci z pobudzeniem psychoruchowym, czyli w zespole tzw. katatonii hiperkinetycznej, chory, jak już mówiłam, może zachować się bardzo dziwacznie, skacze, krzyczy, śpiewa, niszczy wszystko dookoła, rozdziela ubranie, może dochodzić do samookaleczeń. Wypowiedzi chorych są rozkojarzone, pełne dziwaczności i neologizmów. Schizofrenia katatoniczna może występować z zaburzeniami świadomości, a także z podwyższoną temperaturą ciała, różnego rodzaju objawami somatycznymi, co określane jest mianem ostrej, śmiertelnej katatonii, która kiedyś była powodem nawet 60% zgonów. Obecnie dzięki lekom ta śmiertelność spadła do 10%. Schizofrenia somatopsychiczna nazywana jest też hipochondryczną albo cenestyczną, charakteryzuje się skierowaniem patologicznych objawów w kierunku narządów wewnętrznych. Rozszczepienie osobowości w tej postaci jest słabiej nasilone, natomiast chory zgłasza na okrągło urojenia dotyczące trzewi i różnych dolegliwości. Zgłaszają różne koncepcje również chorzy tych dolegliwości, objawów chorobowych, urojenia w schizofrenii somatopsychicznej dotyczą przede wszystkim hipochondrii. Opisywane są także inne postacie, jak cykliczna albo okresowa, schizoaktywna lub mieszana, z cechami manii, depresji, rzekomo nerwicowa, jak też rzadko rozpoznawana postać dziecięca. W międzynarodowych klasyfikacjach wymieniane są także takie schizofrenie jak resztkowa, w której występują pewne elementy myślenia schizofrenicznego, dyskretne objawy osiowe, zaburzenia nastroju oraz brak krytycyzmu. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałabym powiedzieć o teoriach i przyczynach powstawania schizofrenii i objawach. O leczeniu chorób psychicznych opowiem w innym programie. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.